Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, a w niej gość doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, zaprosiłam panią, bo idzie wiosna, coraz bardziej ją czujemy, ale wiosna wiąże się z alergiami i to alergiami u dzieci też oczywiście. Dlaczego dzieci, coraz więcej tych dzieci ma alergię? Co ma na to wpływ?
Rzeczywiście, tak też widzimy już w tej chwili nasilenie objawów ze strony górnych dróg oddechowych, ale również widzimy zapalenia spojówek. To jest związane na chwilę obecną z pyleniem leszczyny, olchy. Zresztą coroczne kalendarze pylenia ukazują się na stronach internetowych. Można sobie zobaczyć, bo to wszystko zależy od regionu. Dlaczego jest tego więcej? Otóż właściwie teorii jest kilka. My z badań wiadomo, że w rodzinach, gdzie jest więcej dzieci, to jakby więcej te dzieci chorują, jedno po drugim łapie infekcje. W związku z tym też zauważono, że mniej tam jest alergii. W terenach uprzemysłowionych jest alergii wziewnej zdecydowanie więcej.
Czyli na przykład jeśli jest, ktoś mieszka w rejonie, gdzie jest jakiś smog, jakiś, nie wiem, zakład produkcyjny, który tam dymi, pyli i tak dalej, to można się spodziewać, że będzie więcej występowało alergii u dzieci i
tak,
u dorosłych też
i
pewnie.
Tak jest, dlatego że jeśli chodzi o pyłki, to wtedy, kiedy jest większa wilgotność i duże zanieczyszczenie, zwłaszcza ze silników spalinowych, były takie badania w Japonii, badano wówczas pacjentów, którzy mieszkali na skrzyżowaniu dróg i takich, którzy mieszkali na wolnej przestrzeni. Okazało się, że więcej alergii było właśnie tam, gdzie było skrzyżowanie dróg. Stwierdzono, że rzeczywiście na pyłkach osiadają różne substancje, czy to związki siarki, generalnie rzecz biorąc zanieczyszczenia środowiska. To też powoduje, że te pyłki stają się ciężkie, ale również z wilgotnością związane jest to, że one łatwiej pęcznieją i wydalają swoje cząsteczki, te, które najbardziej pacjentów uczulają.
Pani doktor, a czy pani uważa, bo tak niektórzy uważają, jak rozmawiam z wieloma osobami, to słyszę często, że za alergiami stoi przesadna higiena.
Tak.
Że ona ma wpływać właśnie na zmiany w układzie immunologicznym. To jest rzeczywiście zgodne z prawdą?
Tak.
Co to znaczy ta przesadna higiena? No, myć się
no
trzeba,
właśnie.
Prawda?
Myć się trzeba oczywiście, więc ta teoria higieniczna jest tak po części prawdziwa, żebyśmy nie popadli w drugą stronę i przestali używać środków na przykład dezynfekcyjnych, bo tak też nie jest, ale musimy pamiętać, że właściwie to się bierze z układu naszego immunologicznego, mianowicie w okresie życia płodowego, a tak właściwie u człowieka w ogóle jest, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, równowaga immunologiczna, jak można to zobrazować pod postacią wagi. Po jednej stronie mamy odważnik i po drugiej. Po jednej stronie są takie limfocyty TH1, które odpowiadają za obronę przeciwko różnym patogenom, infekcyjnym zwłaszcza. Po drugiej stronie mamy TH2, które z kolei odpowiadają, jeśli jest taka stymulacja tych limfocytów, to odpowiadają właśnie za mechanizmy alergiczne. I normalnie u człowieka jest równowaga między jednymi a drugimi. W sytuacji, kiedy dziecko chodzi do żłobka, przedszkola, rzeczywiście ono często choruje, ale tam jest przewaga właśnie tego układu TH1. W związku z tym niejednokrotnie ten TH2 jest troszkę wyciszony. I tu u tych małych dzieci jest kłopot, ponieważ mogą się nakładać objawy infekcji razem z objawami alergii. W życiu płodowym u dziecka jest przewaga tego układu immunologicznego TH2, dlatego że to chroni przed odrzuceniem zrzutem własnego płodu, własnego dziecka. I ta równowaga jest nam potrzebna. Pamiętajmy również, że TH1 z kolei odpowiadają za obronę przeciwko nowotworom, więc to wszystko musi być w idealnej równowadze. Więc jeśli któryś z układów przeważa, no to niestety takie mamy też objawy.
A higiena ma na to wpływ, że możemy przeważyć w prawo albo w lewo, albo te jedne limfocyty sobie, że tak powiem, zaburzyć
tak.
ich namnażanie, albo z drugiej strony?
Tak, dlatego, że przestaje jakby ten układ TH1 odpowiedzialny za walkę z patogenem, on jest jakby wyciszony i gdybyśmy mogli sobie tą wagę wyobrazić, no to w górę jakby idzie to TH2 i wtedy właśnie jest stymulacja
odpowiedź układu odpornościowego, że
tak.
trzeba się bronić, tak?
Tak.
Nadmierna. A jakie działania higieniczne, że tak powiem, takie przesadne działania higieniczne tutaj należy, że tak powiem, no, czego nie robić, żeby nie zaszkodzić dziecku?
Na pewno ogromną rolę ma tutaj własny mikrobion. Na pewno już od urodzenia udowodniono również, że cesarskie cięcia, no wiadomo, że one muszą być, bo są pewne wskazania również do ich przeprowadzenia, ale te dzieci badano i rzeczywiście wśród tych dzieci jest większa liczba
alergików.
Tak. Mm-hmm. No i myślimy tutaj o przesadyzmie, jeśli chodzi o przesadyzmie trywializując u mam, które na przykład przesadnie parzą butelki, prasują na przykład pieluszki. Myślę, że teraz to już jest, raczej idziemy w jednorazówki, ale często ta przesada jest taka higieniczna, jest jakby w życiu codziennym
widziana. Ja miałam kiedyś taką znajomą, która po urodzeniu dziecka, jak przychodzili goście, to wszystko dezynfekowała. To znaczy latała z rozpylaczem jakimś i pryskała wszystko, czego ten gość mógł dotknąć, bojąc się właśnie, że zostaną przyniesione jakieś zarazki do domu. To jest właśnie ta przesada?
To jest ta właśnie przesada, bo zauważmy, że na przykład wiele dzieci, które mieszkają na przykład na wsi, one chodzą wielokrotnie z katarami, tak? Nic się z tym nie robi, bo to jest infekcja wirusowa i ma taka infekcja wyćwiczyć organizm do walki z wirusem.
Czyli taka szczepionka naturalna, można powiedzieć.
Taka szczepionka naturalna. Trochę oczywiście są dzieci, które, u których ta walka z infekcją wirusową no, przestaje być dla dziecka bezpieczna, bo z drugiej strony mamy tych wirusów przecież w żłobkach, przedszkolach bardzo dużo, więc są to RSV wirusy, adenowirusy, które poniekąd ułatwiają potem zachorowania na astmę oskrzelową i są takie badania, które swego czasu, to już ponad 20 lat temu, Ronchetti stwierdził, że po przechorowaniu RSV infekcji 30-50% dzieci może mieć astmę oskrzelową.
A chciałam panią zapytać, czy jakie w ogóle mogą być reakcje alergiczne u dzieci? Co się może dziać? U takich już najmłodszych, które no nie powiedzą, że coś się dzieje, prawda? Co my możemy zauważyć?
To też jest uzależnione od wieku. Jeśli myślimy tutaj o małym dziecku, to często do nas dzieci trafiają po pierwszej reakcji anafilaktycznej. Na przykład mama wyjeżdża, nie jest w stanie karmić piersią i podasz pierwszej łyżeczki, może nie łyżeczki, ile łyków dosłownie mleka krowiego, modyfikowanego oczywiście, może zaskutkować taką niebezpieczną dla życia reakcją, a więc mogą być to wymioty, może być to duszność, może być to obrzęk twarzy, obrzęk języka, warg, kłopoty z oddychaniem.
Czyli to jest taka najbardziej ekstremalna sytuacja, która się może zdarzyć.
To jest taka najbardziej ekstremalna, która może się zdarzyć, ale też są dzieci, które po drugim miesiącu życia mogą pokazać objawy atopowego zapalenia skóry, które też należy do schorzeń alergologicznych.
A dlaczego po drugim miesiącu?
Wcześniej raczej mamy do czynienia z łojotokowym zapaleniem skóry i często u tych dzieci, u tych najmniejszych, te dwa schorzenia się na siebie nakładają. Natomiast leczenie jest trochę odmienne, bo w jednym przypadku musimy natłuszczać przy tym atopowym zapaleniu skóry, używając emolientów, natomiast nie przesadzać przeszkadzać w przypadku ujotoku. Więc przyczyną na przykład atopowego zapalenia skóry może być, mogą być przede wszystkim alergeny pokarmowe. I tak się dzieje wtedy, kiedy mama na przykład spożywa mleko, pije mleko, je jaja, orzechy, migdały, sezam. To takie objawy na skórze mogą początkowo być delikatne pod postacią plam rumieniowych, łuszczących, a potem z czasem może to obejmować większe obszary skóry dziecka.
To mówimy o takich mamach, które karmią piersią, tak? Czyli one powinny być bardzo ostrożne, od razu spróbować to przetestować w takim sensie, że powoli wprowadzać po jednym na przykład produkcie do swojej diety z tych takich, które mogą wywołać alergii, żeby było wiadomo ewentualnie, co poskutkowało jakąś reakcją alergiczną u dziecka, tak?
Tak, absolutnie to prawda. Natomiast też uwrażliwiałabym mamy, zwłaszcza z rodzin alergicznych, wtedy, kiedy mama jest obciążona alergią, tata alergią, to wiemy, że dziecko może być w 60-70% obciążone również jakąś formą alergii.
Niekoniecznie na to samo, co rodzice.
Niekoniecznie na to samo, co rodzice.
A czy można, pani doktor, przewidzieć przebieg alergii? To jakoś, bo to czasami ciągnie się latami, prawda?
Tak.
Zaczyna się już w niemowlęctwie, właśnie jakimś atopowym zapaleniem skóry i to można wyleczyć, czy jest ryzyko, że to się będzie dalej rozwijało w jakąś tam inną formę alergii?
I tego właśnie nie możemy przewidzieć. Na pewno w rodzinach, gdzie jest alergia wdziewna, to często mamy do czynienia ze zjawiskiem marszu alergicznego, więc w takiej sytuacji to oznacza, że dziecko reaguje na początku swojego życia największym narządem, jakim jest skóra, przewodem pokarmowym, a więc może mieć objawy ze strony układu pokarmowego pod postacią na przykład stolców z krwią, również taką manifestacją skórną, a potem z czasem, i to najczęściej widzimy w wieku 3-4 lat, zwykle to się stabilizuje, mamy się cieszą, że stan skóry się poprawia i nagle dziecko zaczyna często chorować. W takich momentach, zwłaszcza u tych dzieci obciążonych rodzinnie, należy pomyśleć, ale nie tylko rodzinnie, też również osobniczo, więc jeśli dziecko miało w okresie niemowlęcym atopowe zapalenie skóry, no to musimy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście zaczęła się według teorii tego marszu alergicznego alergia z zakresu innego układu oddechowego.
Czyli następuje rozwój jakby tej choroby, tak tej alergii,
tak.
W inną formę.
I co najważniejsze, my widzimy w tej chwili obniżenie progu tych objawów, bo kiedyś dawniej myśmy uczyli się, że typowe objawy sezonowego nieżytu noca, czy całorocznego właściwie, pokazują dopiero dzieci 5-6-letnie. Okazuje się, że w tej chwili ten próg zdecydowanie jest niższy i spotykamy już dzieci niemowlęta, które mają zapalenie brzegów powiek i to mogą być już pierwsze objawy uczulenia na przykład na pyłki drzew.
I to, rozumiem, może się nazywać później, że to jest przebieg miejscowy lub uogólniony, tak?
Tak.
Bo tak też taki pacjent czy rodzic może usłyszeć od lekarza, że alergia ma przebieg miejscowy. To wytłumaczmy, co to może oznaczać, że to jest co właściwie?
Przebieg miejscowy to na przykład może być zapalenie spojówek, tak?
I czyli
może
w jednym miejscu jakimś konkretnym, tak?
Tak.
A uogólniony?
A uogólniony, no to już myślimy o kilku układach zajętych. Mianowicie pacjent uczulony na przykład na roztocza kurzu domowego może mieć objawy zaostrzenia atopowego zapalenia skóry w okresie grzewczym, może mieć również objawy nieżytu nosa całorocznego, ale również astmy oskrzelowej.
A chciałam panią zapytać, jeszcze dopytać tutaj o tą postać alergii ze względu na wiek dziecka. Mówiła pani, że ten wiek, kiedy pojawiają się te inne objawy, wcześniej demonstrowane u dzieci starszych, przedszkolnych, teraz nawet u maluszków, ale czy to oznacza, że z taką alergią takie dziecko będzie się borykało już przez całe życie właściwie i gdzieś tam na końcu jest jakieś ryzyko znaczące astmy oskrzelowej?
Coraz częściej mówi się, jak w innych chorobach przewlekłych, że mamy okresy remisji. My to widzimy wśród pacjentów.
Czyli że na okresy, przykład, że jest wyspokojenie, tak, nie ma objawów, tak?
Wyciszenie. Takich pacjentów absolutnie wcale nie ma tak mało, bo ja mam pacjentów, którzy powiedzmy mieli ciężkie atopowe zapalenie skóry, to się wycisza powiedzmy w trzecim roku życia, wiele lat jest spokoju i nagle trafiają na przykład w okresie pokwitania, wtedy kiedy jest huśtawka hormonalna, wtedy kiedy na przykład do domu zostanie zakupione zwierzę, bo przecież długi czas był spokój, nie było alergii na sierść kota, psa i pojawia się jakby nowy czynnik sprawczy, który może jakby na nowo uaktywnić te objawy.
A dlaczego, a może inaczej zapytam, są jakieś takie produkty żywnościowe albo ewentualnie jakieś inne czynniki, które są najczęstszą przyczyną alergii i rodzice powinni na nie zwracać uwagę? Mówiła pani o tym mleku krowim, tak? No to może już je pomińmy, ale powiedzmy o innych, które warto mieć na uwadze.
Na pewno warto, silnym alergenem jest tutaj białko jaja kurzego, w następnej kolejności żółtko, aczkolwiek widzimy, że to rzadziej. No i takim ogromnym alergenem, gdzie objawy utrzymują się całe życie, to jest alergia na owoce morza, zwłaszcza krewetki, ale też i na orzeszki. To są orzeszki
wszystkie
ziemne.
Wszystkie orzeszki? Orzeszki ziemne, tak?
Tak, ziemne, u nas laskowe też częściej. Z tym problemem borykało się dzieci z Izraela i oni tam wprowadzili do mieszanek w tym okresie tak zwanego okienka immunologicznego, kiedy najłatwiej o wytworzenie tolerancji, to jest 4. miesiąc do 7, wprowadzili dodatkowo do mieszanek, dodaje się orzeszki.
Odrobinę orzeszków, tak?
Tak, po to, żeby wytworzyć tą tolerancję. Natomiast są pierwsze próby już również u dzieci. Podejmuje się próbę według programów takich projektów naukowych na obecną chwilę, więc to nie jest jeszcze taki szeroko zakrojony projekt podawania i odczulania dzieci na orzeszki ziemne, bo rzeczywiście przebieg tej reakcji jest uogólniony i ciężki, tak? Najczęściej są to reakcje anafilaktyczne od 1 do 4 stopnia.
A takie uczulenia jak na przykład na urządlenia jakichś owadów zdarzają się często u dzieci?
Tak.
To też dopóki dzieci się nie wydarzą, to nie wiadomo, prawda?
Dopóki się nie wydarzą, to nie wiadomo. Jest to alergia, która również przebiega bardzo poważnie, ale też rodzice, którzy widzą na przykład u dzieci alergicznych, zawsze mamy po ukąszeniach takie objawy długo utrzymującego się obrzęku i takie objawy niekoniecznie muszą świadczyć o dużym uczuleniu na jady.
Ale te pierwsze ukąszenie czy urządlenie to jest jeszcze względnie bezpieczne dla takiego dziecka? Trzeba wtedy...
Najczęściej. U dorosłego
właśnie jak postępować właśnie?
Na pewno wszystko zależy od tego, co urządliło. Dobrze jest założyć taką opaskę uciskową, tak? Przede wszystkim wyciągnąć żądło, ile ono jest, podać bardzo szybko leki antyhistaminowe i w takiej sytuacji pamiętajmy o podwojeniu dawki. Zwykle u dzieci rzadko dochodzi do reakcji anafilaktycznej, takiej ciężkiej od razu po pierwszym ukąszeniu. To się pojawia przy kolejnych ukąszeniach.
Czyli to po takim pierwszym, kiedy widzimy, że coś niebezpiecznego się dzieje, dziecko nie reaguje tak, jak to powinno wyglądać. Trzeba się po prostu skonsultować z lekarzem
tak,
w tej sprawie, tak?
Wtedy prosimy o skierowanie do poradni alergologicznej u nas na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki. Odczulamy na jady pszczół, os, także to wszystko prowadzimy też u nas od wielu lat już.
I chciałam na koniec jeszcze tej części zapytać, tutaj takie pytanie od słuchaczy, czym różni się alergia pokarmowa od nietoksycznej tolerancji pokarmowej?
Bo to dziękuję jest za to pytanie. Dziękuję za to pytanie, bowiem często rzeczywiście rodzice mylą te dwa pojęcia. Alergia jest zawsze w alergii biorą udział procesy immunologiczne. Więc te wszystkie, o których wcześniej mówiłam, najczęściej jest ona IgE zależna, ale może być również IgE niezależna. I tutaj właściwie mechanizmy są trudne do zweryfikowania. Natomiast nietolerancja występuje na przykład na wskutek dodatków pokarmowych. To są reakcje nieimmunologiczne. Najczęściej wynikają na przykład też z niedoborów enzymatycznych, czy to fruktozy, czy laktozy. I często na przykład jak rodzice mówią i obserwują, że po wypiciu mleka dziecko ma od razu przelewania w brzuchu, wzdęcia, biegunkę, to wynika właśnie z niedoboru enzymu laktazy i z obecności w mleku laktozy. A wcale nie jest związane z alergią pokarmową, ale też oczywiście jest to objaw uciążliwy. Pamiętajmy, że u dzieci z nietolerancją, na przykład wynikającą z niedoborów enzymatycznych, wystarczy wtedy zmienić rodzaj z mleka pełnego na przykład na przetwory mleczne, gdzie jest mniejsza ilość laktozy i to już może pomóc.
Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku jest moim i Państwa gościem. Teraz zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów! Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierowniczka oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Rozmawiamy o alergiach u dzieci. Pani doktor, chciałam rozpocząć tą część pytaniem o to, kiedy może rozwinąć się astma, w jakim wieku, jakie są jej pierwsze objawy i ile lat może mieć dziecko, które ma astmę?
Dobre pytanie, ponieważ często do lekarzy rejonowych przychodzą pacjenci, którzy wielokrotnie mają włączony antybiotyk i to są pacjenci, którzy są już potencjalnymi klientami, czyli pacjenci, którzy mogą mieć astmę oskrzelową. Dobrze zebrany wywiad jest tutaj podstawą, bo te objawy mogą się rozwinąć również u dzieci będących niemowlętami, zwłaszcza w rodzinach, które są obciążone atopią. Ale warto też wspomnieć tutaj o tym, że nie wszystkie dzieci, które chorują często, mają mieć astmę oskrzelową, więc zwłaszcza u tych małych dzieci do drugiego roku życia musimy pamiętać o wadach rozwojowych, które też jakby maskują infekcje i należałoby tu wykluczyć i na przykład wady układu krążenia, więc te wady zmożone przepływem płucnym, przede wszystkim też wady rozwoju płuc czy zespół nieruchomych rzęsek. Tego jest bardzo dużo. Również u nieco starszych powyżej drugiego roku życia, na przykład refluks żołądkowy, żołądkowo-przełykowy.
I to mogą być wszystko objawy, które takie będą podobne do astmy, a niekoniecznie będą astmą. Tak?
Tak, bo to przebieg właściwie takich zachorowań jest bardzo podobny do zaostrzeń astmy u tych małych dzieci. To bardzo trudno jest weryfikować.
No, ale to powiedzmy, pani doktor, jakie objawy w takim razie? U takiego, mówi pani, nawet niemowlęcia, to ono będzie, nie wiem, kaszlało, będzie się łapało, miało problemy ze złapaniem oddechu, powietrza. Co się może dziać?
Może być to suchy kaszel, może być to świszczący oddech, który jest takim charakterystycznym, zwłaszcza na przykład po wypiciu mleka, jeśli coś takiego się dzieje. Przy infekcji najczęściej rodzice mówią o tym świszczącym oddechu. Wtedy, kiedy trzymają małe dziecko na kolanach, czują pod ręką, mamy mówią, że dziecko charczy albo gra mu w piersiach. To jest taki objaw.
Jak oddycha, to tam coś się
czuć to pod ręką, że to wszystko gra. Oczywiście przy zwykłym zapaleniu oskrzeli takie objawy też mogą się pojawić, czy na przykład wtedy, kiedy jest duży katar, zaleganie w nosie, to też może być, ale rzeczą charakterystyczną jest to, że pacjent taki zostanie przeleczony antybiotykiem, po tygodniu wraca do żłobka, do przedszkola albo i nie i znowu zaczyna kasłać, znowu pojawiają się te zalegania, znowu pojawia się świszczący oddech i to właśnie jest taki pierwszy objaw wysuwający się. Mamy tak zwany wskaźnik, predykcji astmy u małych dzieci do 5 roku życia, który został sformułowany troszkę na potrzeby nasze, żeby łatwiej było ten wywiad przeprowadzić u małego dziecka. I tutaj są trzy incydenty zapaleń oskrzeli. Czasem trudno rodzicom powiedzieć, że były to zapalenia oskrzeli ze świszczącym oddechem. To wtedy pytamy mamę albo przy kolejnej wizycie każemy...
Albo tatę.
Tak, zapytać, czy lekarz rejonowy słyszał świsty pod słuchawką. Jeśli takich incydentów jest minimum 3, a do tego na przykład jeszcze dochodzi eozynofilia w morfologii, wtedy kiedy w rodzinie jest zwłaszcza mama, oboje rodzice mają alergię, to wtedy możemy podejrzewać, bądź nawet u dziecka już wykażemy na przykład, że jest alergia pokarmowa, uczulenie na białko jaja kurzego, na mleko, to z całą pewnością możemy tutaj rozpoznać astmę oskrzelową.
Czyli mówiliśmy o tych takich małych dzieciaczkach, które mają te świszczące oddechy, albo rodzice wręcz czują, że tam harczy coś w płucach, tak jak trzymają dziecko na kolankach.
Tak.
Natomiast czy to jest, trzeba coś z tym robić i to szybko, bo może to się stać niebezpieczne dla właśnie w ogóle na przykład problemu z oddychaniem?
Tak, dlatego,
czyli jest czas na przykład, nie wiem, żeby po prostu wszystko dobrze podiagnozować, na spokojnie, czy trzeba działać po prostu na CITO, jak to się mówi?
Wtedy, kiedy nie są to duszności duże, kiedy można je opanować inhalacjami, no to wtedy możemy sobie pozwolić na spokojne podejście do tematu, aczkolwiek wtedy, kiedy widzimy, że te okresy zdrowienia wydłużają się, kiedy dziecko miało dużą duszność, że wymagało hospitalizacji w szpitalu, to absolutnie tutaj musimy się szybko tym zająć po to, żeby takie dziecko ustawić na stałe, bo wtedy, kiedy jest rozpoznanie astmy oskrzelowej, to niestety leczenie jest stałe. To nie jest leczenie inhalacjami, tylko od zaostrzenia do zaostrzenia.
Chciałam panią doktor zapytać o to, jak leczy się w takim razie reakcji alergicznej, w ogóle alergię u dzieci, bo od tego no, wychodziłyśmy i dotarłyśmy do tej astmy, ale czy dzieciom wykonuje się jakieś testy na przykład, nawet tym najmłodszym, żeby sprawdzić, co to za alergia, jak tutaj to wszystko ustawić, to leczenie, żeby ono było od początku prawidłowe, żeby nie próbować, tylko wiedzieć na pewno na 100%.
Tak, u takich dzieci małych to niestety wiarygodność testów skórnych, czy nawet całych panelów wziewnych, czy pediatrycznych, czy też pokarmowych wykonywanych z krwi nie jest do końca wiarygodna. Wiemy z doświadczenia, że u małych dzieci takich, które na przykład miały jakąś niepożądaną reakcję właśnie po spożyciu pokarmu, to wykonujemy takie testy na przykład ze świeżym mlekiem, czy z produktem podejrzanym i rzeczywiście te testy skórne są wysoce dodatnie. Nawet we krwi możemy wynik mieć ujemny, a dziecko pokazuje w testach dodatnią reakcję na pokarm. Co innego jest tutaj z testami skórnymi wziewnymi, ponieważ takie pierwsze testy wykonujemy powyżej 3 roku życia. Ja mam kilkoro pacjentów, u których taka ewidentna reakcja na przykład po kontakcie z kotem zaskutkowała zapaleniem objawami spojówkowymi albo obrzękiem
na twarzy. To się dzieje od razu, tak?
To się dzieje od razu,
jak tego kot jest
natychmiastowo, zwłaszcza po kontakcie z sierścią kota. Możemy też mieć na przykład objawy pokrzywki wtedy, kiedy kot czy piesek poliże.
To chodzi o wszystkie zwierzęta, które tam świnki morskie również, chomiki i tak dalej, tak?
Również,
czyli wszystkie,
tak,
które mają sierść, tak?
Tak. To jeśli z wywiadu wynika jest taka reakcja jakby, to wówczas w testach najczęściej to wychodzi, w testach skórnych. I wtedy te testy robimy w miarę szybko. Natomiast żeby powiedzieć ugeneralizować wykonywanie testów, to widzimy, że najczęściej one wychodzą dodatnie, bardziej wiarygodnie w wieku 5-6 lat.
A pani doktor, leczenie samo już jakby, i mamy leczenie, które, nie wiem, możemy nazwać na przykład immunoterapią, czyli takim, czy to jest taka powszechna metoda stosowana obecnie w alergologii u dzieci? Czy trzeba się jakoś kwalifikować, czy to nie jest dla każdego?
Tak, to jest metoda oczywiście przyczynowa, bo pozostałe leki, które stosujemy, one leczą, ale nie jest to leczenie przyczynowe, więc jeśli udaje nam się potwierdzić czynnik sprawczy alergii, to absolutnie...
Wiemy ze stuprocentową pewnością, że to jest alergia na przykład na roztocza, tak?
Tak. I wychodzi tutaj na przykład... piąta, od czwartej klasy w górę uczulenie i rzeczywiście leki już nie kontrolują, to trzeba się zastanowić nad odczulaniem. Są różne opinie. Niektórzy autorzy uważają, że im szybciej w przypadku alergii całorocznej, tym lepiej, bo udaje się nam powstrzymać rozwój astmy oskrzelowej. Natomiast niektórzy autorzy uważają, że powinny być dwa sezony obserwacji i wtedy, kiedy leki nie działają, nie skutkują albo objawy narastają, to jest to zdecydowane wskazanie do włączenia immunoterapii.
Czyli tego odczulania, tak? Tego tak się powszechnie pacjenci nazywają. A czy jest coś, co dyskwalifikuje pacjenta do odczulania właśnie?
Tak, są na przykład taką reakcją, która dyskwalifikuje, jest reakcja anafilaktyczna. Takich pacjentów się boimy, aczkolwiek są już pierwsze doniesienia, że przeprowadza się taką immunoterapię w warunkach szpitalnych i to się udaje. Innym takim przeciwwskazaniem to jest choroba nowotworowa, to jest aktywna choroba autoimmunologiczna. Myślimy tutaj o celiaki, myślimy o toczniu rumieniowatym, to są te choroby cukrzycy, to są te choroby, gdzie na razie jeszcze nie podejmujemy odczulania, ale na przykład choroba autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli choroba Hashimoto w okresie stabilnym absolutnie nie jest przeciwwskazaniem do odczulania.
To rozumiem, że dotyczy także osób dorosłych te przeciwwskazania, tak?
U dorosłych jest jeszcze więcej przeciwwskazań, bo tam jeszcze wchodzą leki, na przykład beta-blokery, leki, które są pochodnymi angiotensyny, więc tutaj jest troszeczkę więcej.
Czyli jeśli odczulanie, to warto się zorientować, czy możemy tak naprawdę, żeby sobie tego zdrowia jeszcze nie pogorszyć. A leczenie których alergii przynosi najlepsze efekty dzięki metodzie właśnie odczulania, tej immunoterapii?
Największe efekty widzimy w przypadku uczulenia takiego monotematycznego, jakby to powiedzieć, mianowicie uczulenie na przykład na jeden alergen typu trawy albo na pyłki drzew. Natomiast w sytuacji, kiedy jest to alergia wieloważna, tak, to w takiej sytuacji niestety, czyli roztocza, trawy, bywa często, że takiej zdecydowanej poprawy nie uzyskujemy. Ja jestem zwolenniczką jednak podjęcia takich kroków, ponieważ zawsze po roku czasu, jeśli rodzice mówią, a co się zdarza, że na przykład przy odczulaniu pacjent zaczął częściej chorować, że jednak rodzice widzą pogorszenie, no to przestajemy kontynuować.
Odstępuje się od tego leczenia, tak?
Się, tak?
A pani doktor, czy zwiększenie tolerancji dzięki tej metodzie właśnie odczulania na jakiś dany alergen, to na zawsze uwolni od tego problemu? Już dziecko nie będzie nigdy miało alergii na ten sam alergen po takim odczulaniu? Bo ono, rozumiem, to odczulanie to jest proces, który trwa trochę, prawda?
Tak, ten proces trwa najkrócej 3 lata. I wszystko zależy od tego, z jakim uczuleniem mamy do czynienia, bo mamy teraz różne formy, czy to uwolni na resztę życia. Są różne prace. Niektórzy uważają, że przede wszystkim zminimalizuje objawy. Ma to zmierzać również do zminimalizowania przyjmowanych leków na stałe. I to już jest dużo. Niektórzy pacjenci rzeczywiście i takich pacjentów, zwłaszcza ci uczuleni na pyłki, nie mają tych objawów przez wiele, wiele lat. Ale są badania, które mówią, że czasami niestety niestety te objawy wracają i trzeba podjąć ponowną próbę.
A co się dzieje w takim razie z pacjentami, których nie da się leczyć immunoterapią, nie da się ich odczulać? Chociażby tych, o których pani wspomniała, pacjentów, którzy mają te alergie na wiele różnych alergenów i czynników ich uczula.
Są też w tej chwili nowe metody, mianowicie to jest leczenie biologiczne, które również w alergologii, zarówno w ciężkim atopowym zapaleniu skóry, czy w ciężkiej astmie, kiedy rzeczywiście, o czym jeszcze wcześniej nie powiedziałam, bo takim dyskwalifikacją to jest brak kontroli astmy, kiedy nie możemy rzeczywiście...
Czyli leki nie działają, tak?
Leki nie działają, wtedy kiedy nie możemy tej astmy wyregulować, to tacy pacjenci, tutaj sięgamy po nowe narzędzie, jakim są leki biologiczne. Te leki biologiczne właściwie weszły już w różne dziedziny medycyny i również w alergologii. Mamy w tej chwili kilkoro pacjentów, gdzie leczymy ciężką astmą. To jest przeciwciało anty-IgE i rzeczywiście rodzice mówią, że jest zdecydowana poprawa, że dzieci właśnie uwolnione są od objawów. Tak samo to się tyczy również atopowego zapalenia skóry, gdzie podaje się różne przeciwciała przeciwko określonym receptorom albo interleukinom i udaje się przez to wyciszyć ten stan zapalny na skórze, co zmniejszyć świąt, co jest naprawdę ogromnym osiągnięciem.
No ale też nie wszyscy pacjenci chyba się zakwalifikują i część dzieci i pacjentów też dorosłych leczona jest lekami przeciwhistaminowymi, lekami sterydowymi, co tak sobie myślę, pewnie budzi popłoch, bo jak rodzice słyszą sterydy, no to już od razu pewnie im się włączają czerwone światełka. Co to będzie, co to będzie? Jak długo dziecko może być na takim leczeniu?
I tu jest ważna informacja, ponieważ pacjent, który jest przez nas ustawiony, jest kontrolowany, to udowodniono, były badania, których udokumentowano, że ta blokada osi nadnerczowo-przysadkowej, a więc tutaj najwięcej rodzice się boją tego działania na wzrost, absolutnie nie ma miejsca. Ci pacjenci przestają chorować. Pamiętajmy również, że tacy pacjenci, którzy są nieustawieni lekowo, zwłaszcza astmatycy, oni często chorują. Z tego powodu mają często antybiotyk. Mają przewagę procesów katabolicznych i oni również nie rosną.
Co to znaczy katabolicznych?
Czyli takich, które właściwie zużytkowują tą podaż energii zamiast jakby bodziec na wzrost, to niestety to jest utrata jakby i przewaga tych procesów jakby destabilizujących, hamujących wzrost. I to jest udowodnione, więc nawet były badania, w których pacjentom z rozpoznaniem astmy w okresie pokwitania włączono sterydy. Okazywało się, że wzrost ostateczny był nawet wyższy, aniżeli przewidywany. Więc to też jest ważna informacja. W tej chwili te leki wzajemne mają doskonałe nośniki, doskonałe metody podania, różne są formy. Znacznie lepiej rokuje pacjent ustawiony, ma ostateczny wzrost większy, aniżeli taki, który jest leczony nieodpowiednio i tylko incydentalnie.
Czy jest szansa, że dziecko, które leczy alergię przez całe dzieciństwo, ono z tego, że tak powiem, wyrośnie, można je wyleczyć, że będzie dorosłym, zdrowym, bez alergii?
Takie przypadki też są.
Czyli przypadki, to nie jest powszechne, tak?
O tym się pisze, to nie jest powszechność w literaturze. Niestety może się tak zadziać, że ten okres remisji, o którym wcześniej wspomniałam, on może trwać bardzo długo, a potem nagle się okazuje, że w okresie spadku jakiejś formy ogólnej, immunologicznej, na przykład wtedy, kiedy dorosły będzie miał jakąś ciężką infekcję wirusową. I tutaj najczęściej myślimy właśnie o tych RSV wirusach, które przecież nie mają już w tej chwili granic wiekowych, tylko dotyczą również dużych, dorosłych pacjentów, a zwłaszcza osoby seniorów, no to też mogą rozwinąć, albo organizm przypomina sobie jakby o astmie oskrzelowej i mogą znowu pokazać na nowo objaw.
Nawet u tych seniorów. Nawet u seniorów.
Nawet tak, to u się seniorów, może... tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Bożena Kujawska-Kapiszka, lekarz specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.